zapatrzeni w obraz świętego Józefa, świętej rodziny, rozmodleni, proszący w intencjach rodzin, naszych rodzin, ludzi, którzy nas poprosili o modlitwę i w sprawie obrony życia. Chcemy teraz przejść na kolejne spotkanie, druga część tego naszego tutaj czwartkowego zgromadzenia. Drodzy, jak świat długi i szeroki, są sytuacje, które zagrażają życiu człowieka. Ciągle gdzieś zły, posługując się różnymi metodami, niestety także ludźmi, doprowadza do dramatu zabijania nienarodzonych, najbardziej bezbronnych, dzieci pod sercem matek. Ale trzeba powiedzieć tak samo, jak świat długi i szeroki, wszędzie znajdują się ci, którzy bronią życia, którzy mówią o wartości ludzkiego życia, którzy nie wahają się podjąć wielkiego ryzyka, czasem przyjąć cierpienia, aby powiedzieć, nie wolno zabijać, nie wolno nikomu odbierać życia. Prawo do życia znamy, tę kwestię wykutą w kamieniu, to co powiedział tutaj święty Jan Paweł II, to najbardziej podstawowe prawo człowieka. Z dalekiego Vancouver, gdzieś na końcu Kanady, patrząc z naszej strony, przyjechała dzisiaj do nas Mary Wagner. Wielkie brawa, że jest za to, co robi. Myślę, że czujemy wszyscy, że trzeba dzisiaj jej podziękować. Chyba trochę truizmem będzie to, co powiem, obrończyni prawa do życia nienarodzonych. Za swoją działalność na rzecz ratowania życia bezbronnych była wielokrotnie więziona, stawiana przed sądami. Spędziła łącznie 6 lat w więzieniu za to, że z białą różą wchodziła do klinik aborcyjnych i modliła się o poszanowanie życia nienarodzonych. My to wszystko wiemy, bo to nazwisko nam mówi bardzo wiele i myślę, że dla wielu ludzi jest inspiracją, żeby się modlić, żeby czynić dobro na rzecz ochrony życia nienarodzonych. Witamy Mary w naszej ojczyźnie, w Polsce. Witamy u świętego Józefa w Kaliszu, w jego sanktuarium przesławnym. Zawsze mówimy, że to jedno z najbardziej znanych na świecie, ale jeśli przyjeżdża ktoś z Kanady, to trzeba powiedzieć tak, obok Montrealu, obok tego sanktuarium, które chyba jest największe i tobie jest chyba szczególnie blisko. Podam jeszcze dla porządku i oczywiście to z największym też uznaniem, że Mary towarzyszy tłumacz, pan Michał Krupa, witam serdecznie, dziękuję już za tę posługę i jest z nami pan Jacek Kotula, który tu w Polsce też jest ogromnie zaangażowany w bronienie życia. Fundacja Pro Prawo do Życia, którą reprezentuje tutaj, jest organizatorem tej trasy, którą przemierza właśnie tutaj Mary. Wielkie brawa. Zanim przejdziemy do rzeczy, to chciałem zapytać, Mary wraca z Krakowa, oczywiście trasa przez różne miasta, które już też śledzimy, ale była uczestniczką Światowych Dni Młodzieży. Proszę powiedz nam, jakie wrażenie na tobie zrobiło to wydarzenie, spotkanie z papieżem Franciszkiem, doświadczenie młodości, kościoła, wyznania wiary milionów ludzi z całego świata, z Kanady, z Polski i z takich miejsc, o których nawet nie wiemy, gdzie leżą. Jak to było? Jak przeżyłaś tamto doświadczenie?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
First of all, Father, I would like to thank you very much for inviting me this evening to the sanctuary of St. Joseph.
Więc przede wszystkim, proszę księdza, chciałbym podziękować za zaproszenie mnie do tego sanktuarium świętego Józefa.
And I would like to greet Bishop and all the brother priests here, as well as the deputy foreign minister, and thank you to all the priests and religious and lay people, families who are here this evening. Thank you for coming.
Chciałbym przywitać ekscelencję księdza biskupa, wszystkich kapłanów diecezji, pana ministra i wszystkich tutaj obecnych.
Okay. is my third time in Poland, second time being invited by Jacek Kotula, and I'm very thankful to be here, and I feel especially privileged to be here in the sanctuary of St. Joseph this evening.
Więc to już jest moja trzecia podróż do Polski, druga organizowana przez Jacka Kotulę. Natomiast muszę powiedzieć, że pierwszy raz jestem w sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.
So Father, you asked about my impressions of World Youth Day, and this is actually the fifth World Youth Day I've had the privilege of attending. The first one was in Denver in 1993 when Pope John Paul came, and he spoke to all of the young people gathered there, and his message was really to live the gospel of life, and that went deeply into my heart.
Więc były to już piąte Światowe Dni Młodzieży, w których uczestniczyłam. Pierwsze to były te słynne w Denver w 1993 roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie Ojciec Święty wezwał nas do wyjścia z Ewangelią życia na ulicę.
Every experience of the World Youth Days is one of great joy, and this one as well. When we had the opportunity to come from all corners of the world, 187 countries were represented, and one can touch tangibly that the church is united in its diversity of cultures and customs. We are united in our one faith and in one church.
Więc patrząc na to doświadczenie ostatnich Światowych Dni Młodzieży, no widać namacalnie wręcz uniwersalność Kościoła. 187 krajów było reprezentowanych podczas ostatniej edycji Światowych Dni Młodzieży, więc widzimy różnorodność w jedności Kościoła katolickiego.
I had the opportunity to meet young people from all over the world, and I must say I'm very edified by young people that I spent time with from Lithuania, certainly Poland, Panama after the choice, and they were very humbled by that.
Więc spotkałem wielu młodych ludzi z Polski, z Panamy, z różnych krajów, między innymi z Litwy, i zauważyłam, że Panamczycy po tym wyborze dokonanym przez papieża Franciszka w sposób bardzo pokorny, ale równocześnie radosny przyjęli decyzję Ojca Świętego.
The theme this year was merciful like the Father, and it was probably chosen in conjunction with this year of mercy that Pope Francis has given us.
Więc tematem przewodnich tegorocznych Światowych Dni Młodzieży oczywiście było hasło Miłosierni jak Ojciec, które wiąże się z ogłoszonym rokiem miłosierdzia również przez Ojca Świętego.
And I believe it was during the Stations of the Cross on Friday when Holy Father spoke about mercy in the context of loving one's enemies.
I jeśli dobrze pamiętam, to w trakcie Drogi Krzyżowej w piątek Ojciec Święty mówił o miłosierdziu w kontekście miłości do naszych wrogów.
And I use the term generally speaking because truly we know in our faith that there's no human person that's our enemy, that sin is our enemy.
A mówię to w sposób bardzo generalny, gdyż wiara katolicka wyraźnie nam mówi, że tak naprawdę żaden człowiek nie jest naszym wrogiem, to grzech jest przede wszystkim naszym wrogiem.
And so he called us to recall that one of the ways that we can be merciful before our enemy is truly to love them, that there can be a tendency to seek refuge in a sort of stoicism, and that that's not the way of Jesus, that he calls us truly to seek the way of God, to show us how to really love the person who appears to be our enemy.
Więc według słów Ojca Świętego Pan Jezus nie wzywa nas do bycia stoikami, to nie jest postawa Chrystusowa, wzywa nas do aktywnej wręcz miłości wobec naszych bliźnich i przede wszystkim być może, co jest trudniejsze, wobec naszych nieprzyjaciół.
It's never easy to live the gospel. There always will be opposition, and especially in this struggle to protect life, to recognize the sanctity of life, and to recognize the family, there will always be opposition. And so I think part of our calling we should be aware of is that need to really seek to love the person who opposes us, as much as we're seeking to love and have recognized the vulnerable.
Więc to przesłanie w szczególności odnosi się do tej dziedziny obrony życia nienarodzonych, jak również rodziny, gdyż tak naprawdę zawsze będzie opozycja przeciwko Ewangelii, zawsze była, zawsze będzie. Natomiast ta opozycja w żaden sposób nie powinna przesłaniać nam tej miłości wobec nie tylko tych, których chronimy, w tym przypadku nienarodzonych dzieci, ale również wobec tych, którzy prześladują te nienarodzone dzieci.
Właśnie o tego ducha tutaj od tylu lat się już modlimy. Właśnie to jest dla nas ważne, aby ocalić życie nienarodzonych, a z drugiej strony właśnie, żeby ludzie się też nawrócili, weszli na tę drogę przemiany serca. Ten duch miłości, o której wspominasz. Idziemy po śladach błogosławieństw. To jest dla nas taka pięknie wytyczona droga. Wspomnieliśmy błogosławieństwo z Krakowa, błogosławieni miłosierni. Rozeszło się na cały świat z mocą. Dzisiaj chcemy powiedzieć też o tych najuboższych, błogosławieni ubodzy w duchu. A ty, Mary, powiedziałaś kiedyś, że dzieci nienarodzone są najuboższymi z najuboższych. Stały ci się bardzo bliskie i podejmujesz niezwykłe działania, które no, idą w kierunku tego wskazania na wartość życia. Tak prosto, teraz już wprost odnosząc się do tego, co robisz na co dzień, co dzieje się tam w Kanadzie, gdzie żyjesz. Dlaczego to robisz?
Well, Father, there's the why of the question of the origin and then the why, the purpose of that. And so I'll just say the goal is to love Christ in the abandon. Jesus said very simply, very clearly in Matthew 25:40, whatever you do to the least of my brothers, you do it to me. Whatever you fail to do to the least, to one of the least of my brothers, you have failed to do it to one of the least, to me. And that is just very deeply on my heart and has been for a number of years. When God opens one's heart to something, and in particular to someone, I'm trying to be faithful to Him in this path that He's shown to me.
Więc jest to zasadnicze i najprostsze wypełnianie chrześcijańskiego powołania, gdyż Pan Jezus wzywa nas na kartach Ewangelii do miłowania tych najmniejszych braci. I mówi wyraźnie, że cokolwiek żeście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Więc widzieć oblicze Chrystusa w tych nienarodzonych dzieciach.
Ale czy trzeba aż tak? No, oczywiście można wymienić w Kanadzie kilka nazwisk. Mary Wagner, Linda Gibbons, czy jeszcze może jedno, czy drugie nazwisko. Wielu czyni to na pewnie inny sposób. Dlaczego podejmujesz taki sposób działania i na ile wydaje ci się, że okazuje się on być skuteczny w osiąganiu tego, co jest celem twojego działania?
Okay. Sometimes I receive that question as a sign that we're looking at the abstract problem of abortion, when I want to turn from looking at the general problem, or as Mother Teresa said, at the crowd, and to look at one, the individual, the concrete women, mothers, and their children who are scheduled to be killed, who are condemned to death at certain times and at certain places, who are completely abandoned, who have nobody there for them to love them.
Więc wydaje mi się, że takie pytania często powstają. Ja rozumiem ten cynizm oczywiście, natomiast warto podkreślić, że takie pytania powstają w rezultacie patrzenia na aborcję jako czystą abstrakcję. Czyli my nie widzimy tego konkretnego człowieka, tej konkretnej twarzy i co więcej tej konkretnej matki. Przecież matka też jest ofiarą aborcji. Tak, taka jest prawda po prostu. Może nie do końca sobie z tego zdaje sprawę, ale tak jest. I gdy dostrzeżemy to dziecko i ową matkę, zobaczymy te twarze, to nagle z niosłych debat, z podręczników przestaje aborcja być abstrakcyjna i staje się konkretna, realna i w jakiejś mierze też przerażająca.
Jeszcze do tego wrócimy. Chciałem zapytać, a skąd się wzięła Mary Wagner? To znaczy, ja wiem, bo często mówisz o tym, co przeżywałaś w domu, rodzina, właśnie o tym dwa słowa. Skąd mogą się wziąć kolejni tacy, którzy będą w stanie uczynić wiele dla obrony życia?
And pro-life in this larger context of gospel of life, because one can be pro-life in the sense of against abortion and wanting to see children protected, but not necessarily Christians. But we're speaking in the Christian context, I believe. First of all,
warto podkreślić, że mówimy przede wszystkim tutaj o chrześcijańskim kontekście, czyli ja postrzegam i powinniśmy wszyscy postrzegać działalność pro-life jako szerzej Ewangelię życia, żeby to nadało temu postępowaniu czy temu ruchowi prawdziwy sens, ponieważ jest wielu zacnych, niekoniecznie chrześcijańskich pro-liferów, którzy chcą zakazać aborcji, ale niekoniecznie z tych najbardziej prawdziwościowych racji, że tak powiem.
So the family that we grow up in is what marks us, is our first education, first, definitely, and it leaves its mark on us profoundly, for better or for worse. And so the family can teach us, mother, father, their presence, their love, teach us first how to love on the human level, and then as we grow, we gain the gift of faith. My own experience, I have said it many times, I am from a large family, open to life, with 5 adopted siblings. My mother had difficult pregnancies that she really sacrificed herself for, and so that was a beginning for me, definitely, but not without a commitment to prayer. Sunday Mass was absolute unless there was illness, and nightly rosary, we would pray together the rosary together, simple.
Więc rodzina jest pierwszym edukatorem człowieka i niekoniecznie w sensie nawet mówienia dziecku o samej koncepcji aborcji, ale podejście matki, ojca do dziecka, miłość, czasem wymagająca też miłość, już jest pierwszą lekcją szacunku dla życia człowieka. W moim przypadku oczywiście wiązało się to również z tym, że pochodzę z rodziny wielodzietnej, również są u nas w rodzinie adoptowane dzieci i te zasady duchowe, najprostsze, czyli wspólna msza święta w niedzielę zawsze i wieczorny różaniec zawsze. To były te zworniki, które jednoczyły naszą rodzinę i poniekąd przyczyniły się do tego, co dzisiaj robię, ukształtowały mnie.
Czasem jest właśnie tak, że myślimy sobie, że trzeba absolutnie czegoś nadzwyczajnego, żeby stało się coś bardzo pożytecznego, choćby w tym temacie obrony życia. To, co słyszałem już nieraz i dzisiaj tutaj Mary powtórzyła, właśnie rodzina, nie jakakolwiek, ale też nie jakaś zupełnie wyjątkowa, rozmodlona z różańcem w ręku na Eucharystii przy ołtarzu. Dziękujemy, to konkret, bo to jest coś, na co nas chyba po prostu zwyczajnie stać. Mary, przyjeżdżasz z Kanady, to jest twój kraj. Jak to się stało? Bo to jest ogromnie ciekawe, że kraj, o którym przeczytamy, że większość religijna to chrześcijanie, że ogromna część w tym gronie to katolicy. Jak to się stało, że w tej chwili funkcjonuje tam tak wypaczona świadomość na temat życia, także i na temat pewnej nowoczesności, czy jakby powiedzmy pewnego poziomu rozwoju cywilizacyjnego, który rzekomo wyznacza dostępność do aborcji, właśnie do zabijania. Czy da się wyznaczyć jakiś moment albo jakiś proces, który spowodował, że ludzie dzisiaj tak myślą, że dzisiaj domagają się właśnie tego, w cudzysłowie oczywiście, prawa, a ciebie czy Lindę wytyka się palcami, doprowadzając do celi więziennej, mówiąc, nie wolno nikomu mówić o życiu, nie wolno wchodzić z białą różą do kliniki. Jak to się stało? Gdzie pojawił się ten problem i kiedy?
Well, I think that, first of all, there was this mentality that started to creep in that one can separate one's faith from one's public life. So that was an initial step that sort of became incarnated in through Prime Minister Pierre Trudeau, who is the father of the current Prime Minister of Canada.
Więc w tym kontekście chrześcijańskim wydaje mi się, że proces zaczął się od momentu, gdy katolicy w Kanadzie zaczęli sobie wmawiać, że można oddzielić sferę publiczną od sfery prywatnej. Ja sobie będę katolikiem w domu, no ale przecież nie mogę narzucać swojej opinii, szerszej opinii publicznej, prawda? Warto wspomnieć, że legalizacja aborcji w Kanadzie nastąpiła za premierostwa ojca obecnego premiera, czyli za kadencji Pierre'a Elliotta Trudeau, który był oficjalnie katolikiem.
Also, following Humana Vitae, our bishops spoke as the College of Bishops in a statement, and in that statement there was a clause which said that couples can discern in good conscience to use contraception, and that was just shortly after Humana Vitae was published.
Drugi czynnik, niestety, to był zły przykład biskupów. Po publikacji encykliki Humana Vitae, większość kanadyjskich biskupów zgromadziła się w miejscowości Winnipeg w prowincji Manitoba i wydali tak zwane oświadczenie z Winnipegu, w którym stwierdzili zasadniczo, że To jest prywatna opinia Ojca Świętego. Kanada jest tu, Rzym jest tam i znalazło się tam takie sformułowanie, że jeśli po dogłębnym przemyśleniu i zgodnie z własnym sumieniem małżonkowie dojdą do konkluzji, iż antykoncepcja może być przez nich stosowana, to jest to moralnie godziwy wybór. Podpisali się pod tym przynajmniej kilkunastu kanadyjskich katolickich biskupów.
And in 1969, abortion, up until 1969, abortion was homicide, considered homicide in Canadian law. And then it was decriminalized for the broad reason of a woman's health, if her health or her life were at risk.
Natomiast w sensie stricte legalnym do 1969 roku aborcja była traktowana w Kanadzie, tak jak powinna być traktowana wszędzie, jako zabójstwo, jako czyste zabójstwo. Natomiast otwarto furtkę stwierdzając, że ale możemy dozwolić w przypadku, gdy jest zagrożone zdrowie kobiety. Ale tak naprawdę to zdrowie kobiety nigdzie nie zostało zdefiniowane, czy chodzi o zdrowie psychiczne, niektórzy mówili nawet o finansowym zdrowiu i tak dalej, więc o co chodziło? No a jak już otworzyło się tę furtkę, to tak naprawdę następny krok to już była całkowita liberalizacja.
Okay, and so from that point, we departed from the principle of do no harm in medicine. And once that door was open, people could find more and more reasons to justify abortion. There's no law on abortion in Canada. The fetus, prior to birth, has no personhood status. So if anything is done to that child, if that child is killed at any point, there's no consequence in law. There's no recognition of that child.
I w drugiej połowie lat 80. już całkowicie aborcja została wyciągnięta jakby z kodeksu karnego, więc obecnie de facto dziecko nienarodzone w Kanadzie nie jest podmiotem prawa. Ono praktycznie nie istnieje i każde nienarodzone dziecko obecnie w Kanadzie jest zagrożone, potencjalnie przynajmniej.
But all of these factors that have happened, they shouldn't determine the faith of a people. As the late Dominican father, Marie-Dominique Philippe, had said that there are many injustices in the world, but the primary one, the source of these, all of these injustices, is that we fail to adore God. And once we fail to no longer remember that we have our Creator and we are a creature, that we serve our Creator, just that basic level that any human being can recognize, we have allowed open the door for many other injustices.
I to szło w parze z tym, co kiedyś zostało określone w następujących słowach przez świętej pamięci ojca Marii Dominique Philippa, który powiedział swego czasu, że jest wiele niesprawiedliwości na świecie, ale największą niesprawiedliwością jest to, że Bóg nie jest już adorowany. I w momencie, gdy naruszyliśmy wertykalną hierarchię Bóg, człowiek, stworzyciel, stworzenie, to tak naprawdę nie można było już się dalej dziwić, dlaczego Kanada idzie w takim, a nie innym kierunku.
To bardzo ciekawe to ostatnie stwierdzenie, te poprzednie ogromnie smutne. No i myślę sobie, że dzisiaj trzeba z jakąś wielką satysfakcją przyjmować choćby pełne wyrazistości, takie precyzyjne sformułowania papieża Franciszka. No i trzeba nam wiernie stanąć przy Ojcu Świętym i przy nauczaniu Kościoła, tak aby nie było wątpliwości. Jeśli tu mówimy o rodzinie, jak jest nauczanie w tym temacie i jak trzeba patrzeć na życie. W poprzednich spotkaniach usłyszałem, Mary, powiedziałaś o Polsce pewnie trochę z uznaniem, że mamy tutaj inną dzisiaj sytuację, ale trochę ku przestrodze mówisz, uwaga, bo od tego, co jest w Kanadzie, do tego, żeby się zmieniło nawet z takiej sytuacji, jak jest w Polsce, jeśli chodzi o ochronę życia, nie jest daleko. Oczywiście robimy wszystko, żeby sytuacja ochrony życia w Polsce się jeszcze poprawiła i mamy nadzieję, że to się stanie niebawem, ale co miałeś na myśli, kiedy mówisz, że to niewiele kroków trzeba, żeby stało się takie zło i tak wypaczone spojrzenie na życie człowieka nienarodzonego?
Yes, well, first of all, I would like to say I agree with you that there has been much progress in Canada, just not in Canada, sorry, in Poland, with Jacek Otule and his group in Rzeszów. They have been fighting. There were abortions being committed at the Holy Family Hospital. That became publicly known, and then it stopped. There were prayer vigils. There were pickets. There was Jacek was arrested for what he said, which was the truth. And now they have all the medical people in the hospital who have agreed that they will absolutely respect life in that hospital. So there are no babies being killed in that hospital in the area. So thanks be to God for that that first step.
Więc najpierw może chciałbym zacząć od tych pozytywnych postępów w Polsce i tutaj należy wymienić przede wszystkim właśnie Jacka i jego towarzyszy broni w tej wojnie o nienarodzone życie, którzy w Rzeszowie wygrali sprawę w sądzie, opisywano zresztą szeroko przez prasę katolicką, gdzie doprowadzono do sytuacji, że przede wszystkim w tym rzeszowskim szpitalu, gdzie dokonywane były te zabójstwa tych niewinnych dzieci, są już podpisywane klauzule sumienia, więc z informacji, których ma Jacek przynajmniej, żadne dziecko tam już nie jest mordowane, dzięki heroicznej postawie właśnie Fundacji Pro Prawo do Życia.
Ja tylko dodam, że z Jackiem, kiedy rozmawiałem, to pierwszy raz był w sądzie, drugi raz był w sądzie. Mówię, ten człowiek jest ciągle w sądzie, ale można też odnieść zwycięstwa i może też brawo dla tego, co tam jest czynione.
Okay, and so what I meant by to be careful, to watch out, not to be comfortable with the status quo or to think because Poland has fewer babies killed than the rest, not to be comfortable. Because if already the mentality has crept in, babies who are being killed in hospitals, they're being killed with the facilitation of other people who are working there. So that's a poison that has entered medicine. So once that poison has entered and it's not fought against to be remedied, if the remedy is not there, remedies such as what Jacek has been fighting for, then it will spread. It will spread because people get desensitized, and that's what's happened in Canada. Massive desensitization has happened.
Oczywiście sytuacja w Polsce jest lepsza, natomiast warto wspomnieć, że wystarczy tylko jedna kropelka trucizny, żeby człowieka zniszczyć. I w kontekście narodowym ta prawda odnosi się w szczególności do lekarzy, którzy pomimo lepszej sytuacji, gdy idzie o obronę życia w Polsce niż w Kanadzie, jednak dokonując tych aborcji i jednak myśląc, można by powiedzieć, podług wskazań mentalności aborcyjnej, aplikują właśnie ową truciznę, a ta trucizna, jak wiemy, ma potencjał do metastacji, do rozszerzania się, dokładnie tak samo, jak było w Kanadzie. I przede wszystkim właśnie o to mi chodziło.
Tak, ta trucizna, która się przenosi do myślenia, do jakichś postaw, gestów, które nie są czytelne. Mamy zatem co robić, to znaczy to nasze zgromadzenie tutaj, to spotykanie się, 13 już rok, jest ciągle zasadne, ciągle trzeba stać na straży życia i tego tutaj dzisiaj się chcemy też jeszcze raz nauczyć. Mary, spotkałaś w swoim życiu bardzo wiele osób, które zadecydowały, mówiąc nie życiu. Powiedziały, zabiję swoje dziecko, oczywiście nie w tych słowach, bo często ucieka się od takich sformułowań. Idziesz do nich, rozmawiasz, przynajmniej wcześniej tak było. Najpierw ten przypadek, kiedy nie udaje ci się przekonać, aby ktoś ocalił życie. Co jest w człowieku takiego, co sprawia, że ktoś mówi nie życiu i nie da się niczym przekonać? Co jest w sercu człowieka, że trwa w takim uporze, nie oceniając nikogo? Szukamy jakby tych konkretnych postaw, żeby może przestrzec.
There are many things that many women that I've met and who are determined to abort. Usually it's not because they really don't care about the baby. Sometimes it could be, I think overwhelmingly, they just think somehow that what is at stake is there something in their life. Like their life is going to be taken from them. Sometimes it's pressure. Sometimes it's not coming from the woman. Sometimes it's coming from the boyfriend or the parents. But all these factors, starting with the supposed so-called legality of abortion, is one thing. So people think it's legal. Well, it must not be so bad. And then so many people are doing it. It's open. These things lead to the point where, yes, we can sacrifice a life, but there's always that denial too, often that denial. It's very hard to face the truth that you're about to kill a child, so we use euphemisms. the human intelligence is always looking for the truth and trying to justify wrongdoing by making it seem like good. But we've reached a new level, I think, where some women are starting to say, I just don't care. You can show me that that's a baby. You can show me the dead child, and I don't care. But that's sort of the fruit of a couple of generations of abortion being okay in a country.
Więc po pierwsze wydaje mi się, że jest to wynik pewnego konformizmu na takiej zasadzie, iż kobieta wierzy, czy dała sobie mówić, że to dziecko naruszy pewne status quo, jej komfort życia, jej plany zawodowe i tak dalej, że jest zagrożeniem. Ale trzeba też bardzo mocno podkreślić, że niestety bardzo często jest tak, że to presja ze strony rodziny, najbliższej rodziny często, presja ze strony chłopaka, męża powoduje, że no jeszcze bardziej ta kobieta jest utwierdzana w swoim błędnym przeświadczeniu, iż to dziecko należy zlikwidować dosłownie. Następnie właśnie jest to myślenie w tej kategorii abstrakcyjnej. Ale ja powiem więcej, że my żyjemy w takich czasach, pojawiły się całkiem niedawno takie artykuły w prasie lewicowej w Stanach Zjednoczonych, gdzie kobiety już otwarcie piszą do pro-liferów, otwartym tekstem. No i co z tego, że to jest człowiek? Ja wiem, że to jest człowiek, ale liczy się mój komfort, więc tak samo jak my dokonaliśmy jakieś postępy w działalności na rzecz życia, tak samo deprawacja tych biednych ludzi również dokonuje, idzie drogą jakiejś ewolucji.
Tak, często podkreślasz też tę nieobecność albo aktywną dlatego nie dla życia obecność mężczyzny, męża czy partnera w jakimś przypadku, prawda, żeby wszystkiego nie skupić wokół kobiety, bo to jest ogromnie ważne.
So I don't know how it is in Poland. I don't understand the culture that well. But in Canada, what we hear constantly is this mantra, it's a woman's right to choose what she wants to do with her own body. And as for the father, he has to go along with whatever she wants. So if she wants to abort that child, he should take her there, he should be there, he should just support her in that. If she wants to give birth to that child and raise that child, then he must be there to care for that child. So that's how men are taught from an early age, that they should just stay out of it.
W jakiejś mierze można by powiedzieć, że mężczyźni też są prześladowani w Kanadzie, ponieważ w przypadku, gdy kobieta, matka chce zabić swoje dziecko i mężczyzna okazuje znak jakiejś chociażby małej opozycji, mówi, to jest moje ciało, moje prawo, nie masz nic tutaj do gadania, masz mi towarzyszyć w klinice i siedzieć cicho. Ale oczywiście wymaga się też równocześnie, nikt nie protestuje, że gdy dziecko się narodzi, to ty jako ojciec musisz się opiekować, musisz na to dziecko pracować. Także troszeczkę tutaj ta troska mężczyzny jest ograniczona tylko i wyłącznie do sytuacji, gdy to dziecko już się pojawi. Ale przed nie masz żadnej roli, nie możesz ingerować.
And Mother Teresa, she said this in her speech in Washington, D.C. in 1993. She gave a beautiful speech on life, respecting life, and she said that what abortion teaches men is to be irresponsible, to treat women like objects, and it leads to more abortion. They'll go out and disrespect women, and that will lead to more children being killed.
I warto wspomnieć, co powiedziała Matka Teresa z Kalkuty bodajże w 93 roku w Waszyngtonie, że aborcja coraz bardziej będzie przyczyniała się do tego, iż mężczyźni będą traktowali kobiety jak zwykłe przedmioty, co przyczyni się do kolejnych, coraz to większych liczebnie aborcji.
Była prorokiem z pewnością, Matka Teresa. Mary, ale ta sama sytuacja, jesteś w klinice, rozmawiasz z kobietami i zapala się jakaś iskra nadziei. Co jest najskuteczniejsze? Gdzie czujesz, że jest taki moment, w którym serce otwiera się na życie i ktoś zmienia decyzję? To nas jeszcze bardziej interesuje niż to poprzednie.
In the facilities, in the abortion so-called clinics themselves, that's rare. It's rare. Most of the women have really put up a wall. It's very difficult to penetrate. And I have seen it, especially with younger women. And then one situation in particular, there were tears coming, and the tears are always a good sign that the heart is being reached. But I didn't know that she turned away until afterwards. My friend told me that, because I had gone inside, I'd seen her outside in the hallway, and my friend said, no, you spoke with her, and then she and her boyfriend left. And so, of course, it's we thank God that he has gone into that heart where our words can't, most of the time our words can't do anything. It's prayer and we just ask God to go where we can't go.
Niestety w większości czasu jest tak, że większość kobiet, przynajmniej na dzień dzisiejszy, zabija jednak te dzieci, ustanowiły po prostu taki mur trudny do przebicia i nie są otwarte na jakąkolwiek argumentację. Natomiast mogę na przykład przytoczyć przykład jednej kobiety i zawsze uważam, że gdy widzę łzy w oczach kobiety, to już wiem, że to jest dobry znak. I była taka sytuacja, kiedy rozmawiałem z jedną kobietą w owej tak zwanej klinice. Ona nic do mnie nie powiedziała, ale widziałam te łzy i myślałam, że już nie było mnie później w tym samym miejscu, że jednak poszła i zabiła dziecko, ale koleżanka, która stała na zewnątrz i modliła się na różańcu, potwierdziła mi później, że nie, że ona wyszła z chłopakiem i nie zabili dziecka.
Ja myślę tak. Tutaj jest taka rodzinka, która się wyrywa z dziećmi do chyba do pytania, tak mi się wydaje. Mary ma taki zwyczaj, że odpowiada na pytania tych, którzy są w kościele. Jesteście stąd, z Kalisza, czy z daleka przyjechaliście?
Jesteśmy z Kalisza.
Właśnie, przechodziłem wcześniej tutaj nawą świętego Józefa i mówię, a może chcecie o coś zapytać Mary? Proszę nam powiedzieć o swojej rodzinie, bo macie dzieciątka na rękach, ale też i takie, na które czekacie. Jak wy macie na imię?
Piotruś Mucha.
I?
Maria Jadwiga.
Pięknie. I tu jest, pewnie nam nie powie, mama powie.
Małgosia.
I chyba czekacie też na dzieci.
Tak, spodziewamy się dwójki dzieci.
Piątka już jest. Brawo dla tej rodziny.
Congratulations.
Właśnie, jest okazja, żeby zadać pytanie Mary. Króciutko, bo czas już nie ma.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo chciałbym przede wszystkim bardzo Pani podziękować za wierność prawu Bożemu, za miłość do dzieci, do matek. Chciałbym też podziękować za odwagę, że jest Pani taka jak święty Jan Chrzciciel, głosem wołającym na pustyni. I chciałbym się spytać o rolę Polski w obronie prawa Bożego i też drugie pytanie, co Pani powiedziałaby o sobie, bo myślę, że słuchają nas też osoby, które może w przyszłości czy będą miały taką wątpliwość. Co Pani powiedziała o sobie, która będzie podejmowała taką decyzję i może ma wątpliwości? Jak Pani by przekonała, żeby właśnie to dziecko, uratować to dziecko, żeby ono żyło? Jeszcze raz bardzo dziękuję. Bóg zapłaci.
Dziękujemy.
Thank you. So there were two questions, and the first one was about the role of what might the role of Poland be in this proclamation of the gospel of life. So Poland, you are a country whose faith goes very deeply, and you showed that under the hardship, the great hardship that you lived in the communist era, that people were willing to suffer out of love for Christ. So that faith is very deep. So what we have received, we're called to give. And so just on that basis of faith comes with that responsibility to live it, and so to be like an elder brother for other countries whose faith is weak, whose faith is waned.
Więc Polska ma szczególną rolę w obronie Ewangelii życia, rolę, która wynika z waszego doświadczenia dziejowego, waszej wiary, która przetrwała dwa totalitaryzmy, zakorzenionej w Chrystusie i wiary, która wydała wielu świętych. I patrząc na to z perspektywy dzisiejszej, można by powiedzieć, że temu, któremu została dana wielka wiara, również wobec takiej osoby wiele się wymaga, czy wobec takiego kraju, narodu.
O, w temacie życia nie jest łatwo.
Rola Polski może polegać na tym, że będziecie takim nie tylko wzorem, ale również starszym bratem dla tych narodów, szczególnie może zachodniej Europy, które właśnie porzuciły swój chrzest i swoją wiarę. I taką rolę właśnie dla Polski bym dzisiaj widziała.
Hello? Okay. Thank you. And the second question, if someone is listening right now who is pregnant or who knows somebody who is pregnant, who is tempted to abort, I would just, first of all, I would say pray with that person. Or if you are that person, pray, just take a moment right now to pray, to ask God to be with you, to ask Mother Mary to be with you. If you don't have the gift of faith, just ask somebody to who loves life, who you know will affirm you and your child in this life, to be with you. Sometimes a hard case scenario might be an adverse diagnosis where the child is... where the medical professionals say the child is likely to die at birth, and I'll just stop there and then continue after I let Michael translate this part.
Więc jeśli ktoś mnie teraz słucha, kto rozważałby taką decyzję, to po pierwsze chciałbym, abyś się pomodliła teraz, albo abyś się pomodlił, abyś się wyciszył i poprosił o radę Matki Najświętszej. Jeśli nie jesteś osobą wierzącą, na pewno jest ktoś w twojej rodzinie, obok, kto afirmuje życie, więc tę osobę możesz poprosić o modlitwę, albo przynajmniej o dobre słowo i dobrą radę. Bardzo często jest tak, i może to jest właśnie twój przypadek, drogi słuchaczu, słuchaczko, że lekarz zdiagnozował jakąś wadę u twojego dziecka.
You will never regret having a child, welcoming that child. That child already exists. That child already lives. And so it's not a question of not having the child. The child's already there, just behind the veil of the womb. And so it's a question of just trusting, really trusting in life, in the gift of life, that no matter what happens, that you have had the gift of accompanying that young life who is totally helpless without your presence, without your yes.
Jeśli jesteś w takiej sytuacji, ręczę, że nie będziesz żałowała, jeśli to dziecko urodzisz. Że to będzie twoja największa radość. Dawanie siebie temu maleństwu i uświadomienie sobie już teraz, że ty nie będziesz matką, że to dziecko już jest, ty już jesteś matką. To jest tak naprawdę już tylko kwestia czasu. I stań w prawdzie wobec tego wezwania.
Before I came to Poland, I was doing a little bit of research, praying about what I might be able to share when I come, and I came across a short film. It's of a family, a young family in the United States, and they were told when the mother was pregnant that the child she was carrying had a rare form of what's called osteogenesis, which means the baby was growing in the womb and the bones of the child were breaking.
I w tym kontekście mogę przytoczyć historię rodziny ze Stanów Zjednoczonych. Osobiście znam tych rodziców i zdiagnozowano u jednego z tych dzieci ich, a jest to wielodzietna rodzina, taką dosyć rzadką formę, tak, genetyczna wada, która polega na tym, że kości tego dziecka ulegają deformacji, jeszcze będąc w łonie matki.
And they were given no hope at all. They said these children usually die in the birthing process, or they die right after birth. So it was worst case scenario, and they were encouraged just to abort that child, or to hasten, they say, hasten the death of that child. But they had their faith, and they knew that that life was sacred, and that they would welcome that child no matter what. The child was born... Oh, okay. The child was born, baby James is his name, and this film shows the birth of the child, well, the child shortly after he was born, in the hospital, the mother holding the child, the family around the child, the priest who'd come to baptize that child, the love that was in that room. It's just a film, but if you watch it on YouTube, you can't help but be moved deeply. The child lived several hours, in fact, they counted 36 hours. The mother was able to bathe the baby, nurse the baby, and then they had to say goodbye, and that child was taken home to God.
Lekarz oczywiście radził, żeby to dziecko zostało zabite, no bo po co sobie utrudniać życie. Rodzice ani przez chwilę nie dopuścili się takiej myśli. Dziecko się urodziło. Ten filmik, tak warto powiedzieć, jest dostępny na YouTubie. Jest piękny i są sceny właśnie, gdy mama tuli to maleństwo. Widać tę wrażliwość i widać słabość tego dziecka niesamowitą. Widać też również, jak przychodzi kapłan, który od razu ochrzcił to dziecko. Widać pierwsze i jedyne kąpanie tego dziecka, ponieważ okazało się, że po 36 godzinach radości to maleństwo zmarło. Ale jednocześnie widać było u tych rodziców smutek w radości, jeśli można to tak nazwać.
Mary, jeszcze 3 minuty, okej? Okay? 3 minuty. Tu jest jeszcze rodzinka, która podnosi palec i mówi, jeszcze my. Naprawdę, króciutko, powiedzcie, skąd jesteście?
Z Piły.
I kto tutaj jest? Mama?
Sylwia.
Sebastian. Wojciech.
Wojciech.
Jak masz na imię?
Karolina.
I?
Dorota.
Króciutkie pytanie do Mary.
Very nice to meet you. Pomówiłaś o tym, że niektóre matki podejmują decyzję o aborcji z czystego konformizmu. Z drugiej strony miałaś okazję spotkać takie, które były tuż przed tym krokiem, a także takie, które były po, kiedy byłaś w więzieniu. Moje pytanie jest, jak myślisz, czy groźba kary zapisana w prawie byłaby stopująca, mogłaby powstrzymać te matki przed tym strasznym krokiem?
It's a question. Yeah, it's a question that I've been thinking about a lot, and it actually takes probably at least 3 minutes. It's not a black and white. It's not so easy to answer because, for myself, having spent time in jail with women, I question a lot: is jail helping these women with their addictions, with their crimes? Shouldn't our focus be on some kind of rehabilitation for them? So that's the first point.
Więc nie jest to łatwe pytanie. Obserwując kobiety w więzieniu, w którym przebywałam, widziałam, jak bardzo łatwo jest się stoczyć, ale widziałam też procesy takiej duchowej, mentalnej rehabilitacji u wielu spośród tych kobiet.
Having said that, I know that there are women, from many women that I've met in the jail, who feel guilty. And one woman who had an abortion at 19, who now has, after reconciliation with God, after years of, well, before that, years of self-destructive behavior, then discovered God in his mercy, is now working with women who've had abortions for the last 25 years. This is her work, her ministry with the priests. And she said to me, I felt like when I saw Linda in jail and I went to pray outside the jail, I felt like I should be in jail because I did something wrong. So that's the other side of that, is that we only, in our culture here in Canada, we have a legal system that sort of reinforces for us what is good and what is bad. So that's the reality that we're living with. So that's why I say it's not black or white. It's still a question. I know that as a Christian, as someone who's meeting people not on the legalistic level, but we need to bring to it the center, the question of reconciliation, because when a woman goes to the to receive the sacrament of reconciliation, confession, and she is given a penance by the priest for that abortion, that is, in a sense, that is the consequence, the punishment. So there's that element as well. And are we looking truly at bringing that woman to the mercy of God, or are we only looking at the level of legality and punishment?
Więc jeśli spojrzymy na tę kwestię, a nie jest to łatwe pytanie, nie mam gotowej odpowiedzi, przytoczę historię jednej z dziewczyn, które spotkałam w więzieniu, która przyznała mi się, że w wieku 19 lat miała aborcję i po jakimś czasie doszła do wniosku, że popełniła ogromny błąd, pojednała się z Panem Bogiem i pamiętam, że gdy rozmawiałem z nią w więzieniu, a w tym samym czasie w więzieniu przebywała również Linda Gibbons, moja przyjaciółka. Ta dziewczyna mi wyznała, że Linda przesiaduje w więzieniu, to ja powinnam być w więzieniu, a nie ona. Często jest też tak, że pomimo pedagogicznej roli prawa, która jest istotna, nie powinniśmy rozstrzygać kwestii aborcji tylko i wyłącznie z punktu widzenia legalizmu. To jest owszem istotne, ale jeśli uwzględnimy przede wszystkim wymiar duchowy, że jeśli kobieta ze szczerym żalem przyjdzie do konfesjonału, wyspowiada się, zostaną odpuszczone jej grzechy i wypełni zadaną jej pokutę, bo to też jest warunek jak najbardziej konieczny, często pomijany niestety, to na tym poziomie można by powiedzieć, że ten najważniejszy proces i to najważniejsze pojednanie się odbyło. Więc to jest, można by powiedzieć, jeszcze szersza dyskusja, ale zachęcałabym wszystkich do patrzenia bardziej na duchowy aspekt tej zbrodni, a nie tylko i wyłącznie w kontekście legalistycznym.
Czas niestety jest taki, jaki jest, ucieka bardzo szybko i tak dostaliśmy więcej tego czasu, ponieważ tłumaczenie jest niezbędne. I mam tylko taką dobrą wiadomość, że po zakończeniu Eucharystii, kiedy też zakończy się transmisja, będziemy mogli jeszcze tutaj w świątyni pozostać i zadawać pytania Mary Wagner. Jeśli ktoś chciałby być tutaj dłużej, serdecznie zachęcamy. A teraz bardzo serdecznie dziękujemy Mary Wagner z Kanady na Światowe Dni Młodzieży i do Kalisza. Przyjechała.
Thank you.
Okay. Thank you again.
Bardzo dziękujemy. Obiecujemy też modlitwę w Twojej intencji i działań, które podejmujesz Ty, Linda.
We promise our prayers for your intention. And Linda.
Mary Wagner. Powiem tylko jedno, kiedy wprowadziłem Mary i towarzyszące jej osoby, panów, pana Michała, pana Jacka do domu, w którym zatrzyma się na noc, to panowie pierwsze, co zapytali, to czy w tym domu jest kaplica? Gdyby ktoś pytał, skąd Mary bierze siły do tego, co robi, i także do tego, żeby przyjeżdżać w dalekie strony świata z jej punktu widzenia, to z modlitwy. To, o czym powiedziała i to, co jest jej codziennością, jakby oddechem. Jeszcze raz dziękujemy, a teraz idziemy właśnie na Eucharystię. Bardzo zapraszam, aby podjąć wszystkie te intencje, które tutaj się pojawiły i być może przyszliśmy z nimi, może wiemy o kimś, kto w tej chwili bardzo potrzebuje wsparcia w temacie obrony życia. Może ktoś teraz podejmuje bardzo trudną decyzję, żeby każdemu udało się powiedzieć życiu tak. Mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz biskup Piotr Turzyński, przyjeżdża do nas z Radomia, towarzyszy nam chór Redemptoris z Elbląga. Są z nami wolontariusze Światowych Dni Młodzieży z naszej kaliskiej diecezji. Módlmy się.